Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Im więcej na mojej głowie pojawia się włosów innego koloru, to pewne zmiany zaczynam zauważać w moim życiu i w mojej służbie. Jedną z takich zmian, którą zauważyłem, jest to, że mówię dłuższe kazania. Musicie mi to wybaczyć. Pewnie niektórzy pamiętają mnie, jak kiedyś to głosiłem, mówiłem krótkie kazania, na pewno najstarsi to pamiętają, Mirek zapewne pamięta. Ale tak się stało, że dłuższe kazania mówię całkiem niedawno, w innym miejscu, w połowie mojego kazania, kiedy jeszcze rozwijałem główną myśl. Ludzie słuchali, byli przejęci, ale z drugiego rzędu wstaje facet i szykuje się do wyjścia. W trakcie, jak ja mówię. Ja mówię do niego, hej, gdzie ty idziesz? On mówi, do fryzjera, ściąć włosy. Ja mówię, a czemu nie poszedłeś, zanim tu przyszedłeś? On mówi, no bo jeszcze wtedy nie musiałem. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy mieli iść do fryzjera, to już byli. A tak na poważnie, ta anegdota ilustruje pewną prawdę duchową. A mianowicie taką, że można zasiedzieć się w kościele i można zasiedzieć się w swoim życiu chrześcijańskim i z jednej strony tylko mówić i mówić, a z drugiej strony słuchać tych, co mówią. I oczywiście jest czas, aby się uczyć, słuchać, uczyć się, ale naszemu życiu chrześcijańskiemu nigdy nie powinna towarzyszyć bierność. I kiedy mówię bierność, nie chodzi mi o brak angażowania się w służbę. Mam nadzieję, że każdy z was jest zaangażowany w taką czy inną służbę i wykorzystuje swoje dary duchowe, które każdemu Pan Bóg dał w momencie, gdy ciebie zbawił. Ale kiedy mówię bierność, brak zaangażowania, mam głównie na myśli bierność w docieraniu do ludzi z dobrą nowiną. Ja rozumiem, że nie każdy ma dar ewangelizacji, kiedy mówimy o darach, i też łatwość przekazywania prawd dobrej nowiny innym ludziom. Ja to rozumiem. Ja nie mówię teraz tego, aby wzbudzić w tobie poczucie winy. Nie o to mi chodzi. Ale jest coś, co nawet osoby bez daru ewangelizacji czy łatwości przemawiania, głoszenia Ewangelii innym mogą to robić. Tą jedną rzecz. Jeśli jesteś taką osobą, która nie ma takiego daru, chcę ci powiedzieć, że możesz się modlić. I nie mówię o modlitwie, o zbawienie poszczególnych osób, bo zapewne to robisz, masz w swoim życiu takie osoby, o które się modlisz. My wszyscy mamy takie osoby, to jest bardzo dobre. Ale chodzi mi o bardzo konkretną modlitwę, jeśli chodzi o ewangelizację. Tytuł, jaki nadałem temu kazaniu, jak możecie pewnie zobaczyć za chwilę, brzmi modlitwa, która przyspieszy ewangelizację. Modlitwa, która przyspieszy ewangelizację. Być może uśmiechasz się pod nosem i zastanawiasz się, czy w ogóle można przyspieszyć Boże działanie, czy w ogóle można przyspieszyć ewangelizację. Nie przejmuj się, ja też tak kiedyś myślałem, dopóki pewnego dnia nie przeczytałem w trakcie mojego porannego czasu z Panem pewnego znanego wersetu z Pisma Świętego, ale w innym przekładzie Biblii, z którego dotychczas korzystałem. I tego poranka ten werset wywołał pewną rewolucję w moim życiu. Zupełnie zmienił to, jak zacząłem postrzegać misję. Zupełnie zmienił to, jak zacząłem postrzegać ewangelizację. I sobie pomyślałem wtedy, muszę z tego zrobić kazanie. Tak więc oto to kazanie. Jest to werset, który jestem przekonany znasz na pamięć. który jest często cytowany i na podstawie którego napisano pieśni chrześcijańskie. Mało tego, jest to werset, który bardzo często jest wykorzystywany jako zachęta do ewangelizacji. Zanim ci powiem, o który werset chodzi, moim marzeniem jest, żebyśmy ten werset wszyscy razem tutaj powiedzieli jednym chórem. I nie jest to Jana 3,16, jakbyście się mogli spodziewać, to jest inny werset. Ja naprawdę wierzę w was, że wy ten werset doskonale znacie. Dlatego pomóżcie mi, żebyśmy razem, jednym głosem zacytowali ten fragment tutaj z Pisma Świętego. Zróbmy tak, ja zacznę mówić, podniosę ręce, wy dokańczacie, opuszczę. Ja mówię, podnoszę, wy dokańczacie. Na pewno go znacie. Wierzę w was, że znacie ten werset. I ten werset mówi tak. Pan Jezus powiedział, żniwo jest w prawdzie wielkie, ale proście zatem Pana żniwa, aby wysłał, przydał robotników. Doskonale, doskonale. Jestem pod wrażeniem. Naprawdę znacie ten werset. Znacie go dokładnie tak, jak ja go znałem, czytając moją Biblię przez wiele lat. Aż kiedyś, pewnego razu, przeczytałem ten werset w innym przekładzie i zatrzymałem się, bo nie uwierzyłem, że tam jest użyte inne słowo i zaintrygowało mnie to, dlaczego tam nie jest użyte słowo, aby przydał robotników, aby wysłał robotników, ale jest tam użyte inne słowo. Kiedy czytam Pismo Święte, powiem wam, co robię. Zawsze staram się, żeby to był ranek i mam nadzieję, że ty też masz taki czas w swoim codziennym dniu, kiedy siadasz ze Słowem Bożym i z Pismem Świętym i czytasz. Jeśli tego nie robisz, to chcę ci powiedzieć, że twoje życie jest biedniejsze od tego, niż mogłoby ono być, ponieważ jeśli słyszysz Boży głos, kiedy on do ciebie przemawia, ten Boży głos naprawdę może ciebie zmienić, twoje życie. Oczywiście fajnie, że przychodzisz na nabożeństwa, fajnie, że przychodzisz do kościoła i słuchasz kazania, ale kazanie nie dotknie ciebie tak jak dotknie ciebie Bóg, który indywidualnie do ciebie przemówi przez swoje słowo, bo będziesz wiedział, że to jest do mnie, nikogo tutaj nie ma obok mnie, to jest tylko i wyłącznie do mnie. I to, co ja robię, to czytam jeden fragment, przepraszam, czytam jeden rozdział, rozważam go, zastanawiam się, co jest takiego w tym fragmencie, co Bóg chce mi powiedzieć, robię notatki, zapisuję, medytuję nad tym, rozważam i ja wiem, że są różne plany czytania Biblii, Biblia w rok, Biblia w pół roku i różne takie, i to jest dobre. Ja natomiast preferuję wolny sposób czytania Pisma Świętego i dlatego czytam tylko jeden rozdział dziennie i żeby przejść przez całe Pismo Święte zajmuje mi około 3 lat. I chcę z tego jak najwięcej dla siebie wyciągnąć, ale zauważyłem, że za każdym razem czytam, potem zaczynam od początku, to nic mnie tak naprawdę albo mało rzeczy mnie zaskakuje, ponieważ ciągle czytam ten sam przekład. I już znam, wiem, jakie tam słowa będą, co będzie dalej, więc postanowiłem, że za każdym razem, kiedy przejdę przez całe Pismo Święte, wezmę inny przekład, bo ma inne słowa, inne konstrukcje może gramatyczne i w ten sposób będę jeszcze głębiej się wchodził w to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Tak było tego poranka, kiedy przeczytałem ten fragment z tego innego przekładu Biblii, było tam napisane tak, proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Widzisz to? Przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Nie wiem jak wy, ale dla mnie słowo wysłał, a przyspieszył wyjście robotników ma troszkę inne implikacje. I właśnie tym odkryciem i myślami z tego mojego studium biblijnego dziś się z tobą podzielę. Charles Spurgeon, brytyjski kaznodzieja, powiedział dokładnie o tym wersecie Mateusza 9,38, że ten to jest jedyny werset z całego Pisma Świętego, który ciąży na jego sercu bardziej niż jakikolwiek inny fragment z Pisma Świętego. Powiedział, że cytat z Mateusza 9,38 nieustannie prześladował go. Moją modlitwą jest, aby po dzisiejszym kazaniu ten werset zapuścił korzenie w twoim sercu. i nie opuścił cię w dzień i w noc. Zatem weźmy na tapetę ten cytat, a głównie to jedno słowo, które jest kluczem do zrozumienia przesłania Jezusa, kluczem do zrozumienia tego, do czego Jezus nas zachęca, o co mamy się tak naprawdę modlić. To greckie słowo, które zostało użyte, ekbalo, które zostało użyte przez Jezusa w tym fragmencie, dosłownie, pierwotnie oznacza wyrzucić albo wypędzić. I w zależności od kontekstu jest używane w Nowym Testamencie, uwaga, do opisania wyrzucania demonów albo do usuwania ludzi siłą z jakiegoś pomieszczenia. Jeśli macie Pismo Święte, otwórzcie. Otwórzcie Pismo Święte, jeśli macie, i zobacz na Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, jeśli macie aplikację w Piśmie Świętym, otwórzcie, żebyście mieli ten tekst przed sobą i zobaczcie kilka wersetów wyżej z 9 rozdziału. Werset 33, ten sam rozdział, kilka wersetów wyżej, czytamy tam: po wypędzeniu demona niemy przemówił. Zgadnij, jakie tam słowo jest użyte. Po wypędzeniu demona. To samo słowo, którego Jezus używa w 38. Dalej, zobacz na werset 25, ten sam rozdział. Werset 25 czytamy: a gdy usunięto tłum, Jezus ujął za rękę tą dziewczynkę. Gdy usunięto tłum, to jest to samo słowo. Wiesz co, jak masz jakiś długopis albo ołówek, to weź w kółeczko sobie te słowa w 25 albo zaznacz w swoich aplikacjach na czerwono, w swoich aplikacjach w telefonie werset 25, 33 i 38 i napisz na marginesie to samo słowo. Wtedy zapamiętasz, że tu chodzi o to samo słowo. Według greckiego słownika Stronga to słowo oznacza stanowcze działanie, często sugerując władzę i moc nad obiektem, który jest wyrzucany. Można je zatem przetłumaczyć wypchnąć albo zmusić do wyjścia z pilnej konieczności. Zatem widzisz, że to słowo zawiera poczucie pilności oraz szybkiego i zdecydowanego działania. Dlatego tłumaczenie: proście pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na żniwo, jest lepsze i bardziej oddaje sens tego słowa niż samo słowo: proście pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Podoba mi się natomiast tłumaczenie, które zaproponował Eugene Peterson, amerykański biblista, w swoim współczesnym przekładzie Biblii The Message. Posłuchaj, jak on przetłumaczył ten fragment. Jezus mówi: jakże wielkie żniwo, powiedział Jezus do uczniów swoich, ale pracowników mało. Na kolana i módlcie się o ręce do pracy. Na kolana. Módlcie się już teraz, kiedy mówię te słowa, żeby Jezus wyrzucił robotników na żniwo. Ten werset to tak naprawdę przynaglenie do modlitwy. Jest to przynaglenie do konkretnej modlitwy, do pracy ewangelizacyjnej. Jest to prośba skierowana do Jezusa, który ma autorytet nad żniwem, aby wzbudził poczucie pilności i kończącego się czasu u chrześcijan, u swoich uczniów, aby ogłaszali zbawienie. Ale czym jest żniwo? Mamy się modlić o żniwo, a bardziej zadajmy pytanie, kim jest żniwo? Kim jest żniwo? Żniwo to są ludzie. Żniwo to są ludzie, tak jak żniwo jest okresem, kiedy plony są gotowe do zbierania z pól, tak biblijne żniwo jest okresem, tak biblijne żniwo, o którym mówi tutaj Jezus, to są ludzie, którzy są gotowi, aby się nimi zaopiekować. Albo mówiąc kolokwialnie, to biblijne żniwo, o którym mówi Pan Jezus, to są ludzie, którzy są gotowi, aby ich zebrać, aby ich powołać do zbawienia. Dlaczego tak uważam? Popatrz na werset 36. kontekst jest królem, kontekst jest ważny. Werset 36 mówi, a gdy zobaczył Jezus tłumy, co zobaczył Jezus? Zobaczył ludzi. Zobaczył tłumy, kiedy spojrzał na nich. Jezus, patrząc na tłumy, porównał ich do plonów w okresie żniwa. Widział ludzi, którzy są gotowi, aby usłyszeć Ewangelię, i dla uczniów Jezusa żyjących w pierwszym wieku w społecznościach głównie rolniczych obraz żniw był bardzo, bardzo wymowny. Oni doskonale rozumieli naturę żniw. Każdy z nich, jeśli nie oni sami, pracowali przy żniwach. Widzieli, że żniwa nie trwają cały rok. Dzisiaj żniwa też nie trwają cały rok. Oni wiedzieli, że żniwa to jest tylko krótkie okno czasowe. Trwają tylko przez pewien okres czasu. I zazwyczaj w czasach Jezusa żniwa zaczynały się w marcu zbiorami jęczmienia i trwały do maja. Natomiast w maju zaczynały się żniwa pszenicy i kończyły się w lipcu. To był ten okres, gdzie żniwa tak naprawdę trwały od maja, od marca do lipca. Czas żniw był okresem ciężkiej i wytężonej pracy. Była to praca fizyczna, była to praca manualna. Nie było kombajnów, często była wykonywana w poczuciu pilności i pod presją czasu, aby plony pozostawione na polu nie zgniły. Pracowaliście kiedyś przy żniwach? Ja kiedyś miałem taką okazję. Byłem na farmie, pracowałem przez wakacje i zajmowaliśmy się tam czymś innym, ale kiedy przyszły żniwa, to był okres niesamowity, od rana do nocy. A kiedy jeszcze gospodarz dzień wcześniej posłuchał pogody, że będzie padać, to całą noc zbieraliśmy, żeby zdążyć, żeby wszystko zebrać, co tam było na polu, żeby się nic nie zepsuło. To było szybkie działanie. To było bardzo pilne działanie. Znaczenia żniwa w znaczeniu biblijnym również mają swój początek i mają swój koniec. Przyjdzie czas, że się skończą. Zaczęły się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa na ten świat, a skończą się wraz z Jego drugim przyjściem. I rzecz w tym, że my nie wiemy dokładnie, kiedy Chrystus wróci, dlatego chrześcijanom, również uczniom Jezusa, również powinno towarzyszyć poczucie pilności w docieraniu z Ewangelią do zgubionych. I ponieważ nikt sam nie powinien wypychać siebie do służby, dopóki Bóg go nie wypchnie, Jezus, który jest Panem żniw, daje nam stanowcze zalecenie i mówi: módl się. Módl się, abym to ja, mówi Jezus, wzbudził u swoich uczniów poczucie pilności i kończącego się czasu, aby ogłaszać zbawienie. Posłuchaj, te słowa Jezusa nie mają na celu, aby wypchnąć ciebie dzisiaj na pole ewangelizacyjne. To nie jest cel słów Jezusa. Te słowa Jezusa mają na celu, aby wzbudzić u ciebie pragnienie płomiennej modlitwy, aby to Jezus wysłał pracowników na żniwo. Już słyszę ulgę wśród niektórych was, kiedy powiedziałam te słowa, że nie będą musieli dzisiaj iść i pukać po sąsiadach i zastanawiać się, jak tutaj zagaić rozmowę i powiedzieć im o Jezusie. Ja po części rozumiem tę ulgę, bo mnie też osobiście nie przychodzi łatwo, aby rozpoczynać takie rozmowy i powiedzieć, zaprezentować komuś Ewangelię, ale Bóg zaprasza ciebie i mnie do gorącej modlitwy. To możesz robić, prawda? To możesz robić, aby się modlić, aby Bóg wysłał pracowników. Skąd może się wziąć u ciebie to pragnienie modlitwy? Bo kaznodzieja tak powie w niedzielę i ty będziesz się modlić? Ja w to wątpię, chociaż chciałbym, żeby tak było i o to się modlę, żeby dzisiaj każdy z was po tym kazaniu tak się modlił. Ale to pragnienie, żebyś naprawdę się modlił, aby Bóg wysłał pracowników na swoje żniwo, przyjdzie tylko od samego Jezusa. Odpowiedź jest prosta. Kiedy to się stanie? Stanie się to wtedy, kiedy spojrzysz na ludzi dookoła ciebie oczami Jezusa. Co zatem widział Jezus, kiedy patrzył na ludzi? Przeczytajmy ten fragment cały dla kontekstu od 35. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie razem ze mną Mateusza 9:35-38. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. I teraz zobacz. A gdy zobaczył tłumy, gdy zobaczył ludzi, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i były porzucone, jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów: w żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Co widział Jezus? Po pierwsze, Jezus widział ludzi, czytamy w 36, ludzi, którzy są udręczeni. To słowo oznacza zmartwiony albo zirytowany. To słowo wskazuje na ciężar, jaki ludzie noszą na swoich barkach. Ogromny ciężar, którego ty nie widzisz, kiedy patrzysz na tych ludzi, ale możesz zobaczyć, że ten ciężar maluje się na ich twarzach. Czy kiedykolwiek, jak jesteś w miejscach publicznych, czy to w galerii handlowej, czy na ulicy, czy przypatrujesz się ludziom? Czy patrzysz na to, jaki mają wyraz twarzy? Jeśli tego nie robisz, zrób sobie takie ćwiczenie i pójdź w tym tygodniu, jak będziesz miał chwilę, do jakiejś galerii handlowej, usiądź i przyglądaj się ludziom, którzy przychodzą dookoła ciebie. Zobaczysz, zaryzykuję nawet twierdzenie, 90% ludzi, którzy przejdą obok ciebie, będą miały na twarzach wymalowaną udrękę. Jeśli tak popatrzysz na tych ludzi, z łatwością zauważysz mnóstwo osób, którzy wyglądają na udręczonych i zmartwionych. To widział Jezus, kiedy patrzył na ludzi. Po drugie, widział ludzi, którzy są porzuceni. Ludzi, którzy są porzuceni, to słowo oznacza przygnębiony albo powalony na ziemię. Opisuje ludzi całkowicie bezradnych i opuszczonych, którzy są zgubieni w grzechu bez Zbawiciela. Autor Philip Keller w książce Psalm 23 Oczami Pasterza opisuje owce, które się przewrócą na grzbiet i nie mogą się podnieść. Pasterze takie owce nazywają owcami powalonymi. Machają one nogami w powietrzu, wierzgają, ale nie są w stanie podnieść się bez pomocy pasterza. Jeśli pozostaną w takim stanie na grzbiecie z tymi nóżkami do góry przez kilka godzin albo przez kilka dni, zginą. Bo żadna owca sama się nie podniesie. Będzie bezbronna i bezradna. Taki właśnie obraz grzeszników maluje przed nami Jezus Chrystus. Ludzie mogą wyglądać na pozornie zadbanych, mogą nawet odnosić sukcesy w oczach świata, mogą ładnie wyglądać, mogą ładnie pachnieć, ale w ich sercach może być zdruzgotanie. W oczach Jezusa ci ludzie leżą powaleni z nogami w górze i nie są w stanie wyplątać się ze swoich grzechów bez pomocy Jezusa. Widzisz, kiedy idziesz ulicą i widzisz, że ktoś upada przed tobą, by się zaczepił i leci na ziemię, to twoim naturalnym odruchem jest, żeby podbiec i tej osobie pomóc. W sensie duchowym takich ludzi jest mnóstwo dookoła ciebie. I po trzecie, Jezus widział ludzi, którzy nie mają pasterza. Zatem bez żadnego prowadzenia. Przywódcy religijni powinni byli zająć się tymi ludźmi, prowadzić ich do Boga, ale oni trwali w samouwielbieniu i w samolubstwie, patrząc z pogardą na innych jak zwykłych grzeszników. I widzimy to dokładnie w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Gardzili tymi, którzy byli powaleni na ziemię. Nie mieli współczucia, nie chcieli się zatrzymać, nie chcieli się nad nimi pochylić, ale Jezus taki nie był. I Jezus nie chciał, aby Jego uczniowie tacy byli, aby obojętnie przechodzili obok ludzi, którzy są powaleni. Prawda jest taka, kochani, jeśli my nie zainteresujemy się tymi ludźmi, którzy nie mają prowadzenia w życiu, to jest cała kolejka, lista kandydatów, żeby się nimi zaopiekować i ich prowadzić przez życie. I w tej kolejce są różnego rodzaju filozofie, światopoglądy, relacje nietrwałe, kariera, pieniądze, mnóstwo innych przewodników. Ale Jezus nie chciał tego wszystkiego dla tych ludzi i powiedział: spójrz na ludzi dookoła siebie moimi oczami. I módl się, aby Bóg wzbudził u moich uczniów poczucie pilności i kończącego się czasu w docieraniu do zgubionych. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ jest to prośba modlitewna skierowana do Jezusa i jak możecie się spodziewać, Jezus odpowiada na modlitwy. Wierzysz w to, że Jezus odpowiada na modlitwy? Amen. Jezus odpowiada na modlitwy i kiedy zaczniesz się modlić tą modlitwą, zgadnij, co się stanie. Jezus odpowie na tą modlitwę. Jezus odpowie na tą modlitwę i przeczytajmy, co się stało zaraz po tym, kiedy Jezus powiedział tą prośbę modlitewną i czytamy od 10 rozdziału pierwszych 5 wersetów. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania, a oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, jego brat Jan, Filip, Bartłomiej, Tomasz, celnik Mateusz, Jakub, syn Halfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk oraz Judasz Iskariota, ten, który go wydał i początek 5 wersetu, tych 12 posłał Jezus. Mała uwaga, zanim przejdziemy dalej w naszych rozważaniach. Jak zapewne wiesz, Słowo Boże jest całe natchnione, od początku do końca. Mówi o tym nam Paweł w liście do Tymoteusza, że całe Słowo przez Boga jest natchnione. Jednak są w Biblii co najmniej dwa elementy w naszych pismach, które nie są natchnione i mam nadzieję, że jesteś tego świadomy. To są te duże cyfry, które my nazywamy rozdziałami i malutkie cyferki, które my nazywamy wersetami. To są rzeczy, które nie są natchnione, ponieważ one nie zostały dodane do Pisma Świętego przez oryginalnych pisarzy, tylko dopiero przez późniejszych edytorów Pisma Świętego. I z tymi cyferkami jest tak, że z jednej strony są pomocne, bo pomagają nam szybko znaleźć szukane wersety, ale z drugiej strony są przeszkodą, bo czytasz rozdział, zamykasz Biblię i zrobione i następnego ranka czy następnego dnia czytasz kolejny rozdział i nie wiesz, co było wcześniej i umyka ci ciąg. I tutaj jest taka sytuacja z tym fragmentem. I to było moje kolejne odkrycie po tym, jak zrozumiałem pilność i nagłość, o której Jezus mówi w wersecie 38, czyli ostatnim wersetu rozdziału 9, a od 10 czytamy, że pierwszą rzeczą, jaka wydarzyła się, kiedy Jezus powiedział, aby się Jego uczniowie modlili, to pierwszą rzeczą, jaka się wydarza, jest wysłanie uczniów na żniwo. Czyż nie jest to niesamowite? Jak szybko i zdecydowanie Pan Jezus działa? Jak szybko i zdecydowanie Pan Jezus reaguje? Widzisz to? Nie wiem, ile czasu upłynęło od słów Jezusa, aby się modlili, do rozesłania ich na żniwo, ale tekst biblijny wskazuje, że zadziało się to dosyć szybko. Według Mateusza jest to pierwsza rzecz w chronologii, która się wydarzyła. Wiesz co? Ja myślę, że uczniowie musieli się modlić. Musieli zastosować się do słów Jezusa, kiedy powiedział im: módlcie się, abym wypchnął pracowników na żniwo. Oni musieli to robić i bum, Jezus odpowiada na tą modlitwę. Bo kiedy modlisz się zgodnie z wolą Bożą, z wolą Jezusa Chrystusa, to możesz spodziewać się Jego ingerencji w twoim życiu. I tak się stało w życiu Jego uczniów. Czego się z tego możemy nauczyć? Dwóch lekcji. Po pierwsze, Jezus posyła tych, którzy się modlą o przyspieszone wyjście pracowników. Popatrz na werset pierwszy. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, czyli tych, do których werset wcześniej powiedział, aby się modlili. I werset 5, tych 12 posłał. Nikt sam siebie nie posyła, to Jezus jest tym, który posyła i tylko On ma moc to zrobić. I być może wiele prac misyjnych i ewangelizacyjnych, o których czytamy, o których wiemy, miałoby większe sukcesy. Być może gdyby czynili je ludzie, którzy zostali posłani przez Jezusa, a nie posłani przez własne ambicje na przykład. Rzeczy stają się skuteczne, jeśli stoi za nimi Jezus i daje zielone światło, aby działać. Ale co to znaczy, że Jezus posyła? Jeśli jesteś podtekstowany tym fragmentem, tak samo jak ja jestem nim podtekstowany, to na pewno do tej pory twój instynkt teologiczno-badawczy podpowiada ci, hej, sprawdźmy słowo posyła. Czy to jest to samo słowo, które Jezus uczył wcześniej? Bardzo dobre pytanie. Ja już to sprawdziłem, co to słowo oznacza tutaj dokładnie. I to jest kolejne fascynujące odkrycie. Pozwól, że powiem ci, jakie jest tam słowo. Występuje tutaj słowo, kiedy Jezus mówi w wersecie 5, że posłał 12, występuje tam słowo apostello. Brzmi znajomo? Od tego mamy słowo apostoł. Czyli apostoł, nic innego jak ten, który został posłany. Dosłownie oznacza wysłać, rozesłać i w Nowym Testamencie oznacza, służy do opisania wysłania kogoś na określoną misję, w określonym celu. Dlatego słowo apostoł oznacza posłany. Wiesz co? Jak się zastanowisz nad tym fragmentem, to jest dokładnie ten fragment, kiedy Pan Jezus przekształca swoich uczniów w apostołów. I wiesz, co to oznacza? Że Jezus, jeśli zaczniesz się tak modlić, tak jak On zalecił, to Jezus może przekształcić ciebie, ucznia, w apostoła. Ale nie zrozum mnie źle, nie w takim znaczeniu apostoła, jak to było z 12, bo jako urząd apostołowie już, ten urząd przestał istnieć wraz ze śmiercią ostatniego apostoła Jana, ale apostoła w sensie wysłanego, z poleceniem, abyś ty ogłaszał dobrą nowinę. Może cię przekształcić w ucznia, który nie pozostanie bierny, ale aktywny w służbie, a dokładnie w ogłaszaniu zbawienia tym, którzy są zbawieni. Wyobraź sobie, kiedy czytasz ten fragment i te imiona, które tam są wymieniane, kogo Pan Jezus wysłał, że tam widzisz swoje imię. I Pan Jezus mówi, wysyłam ciebie, wysyłam ciebie. I druga rzecz, jakiej możemy się nauczyć z tego wysłania. Jezus wyposaży ciebie. Jeśli ciebie wyśle, to ciebie wyposaży. Wyposaży ciebie w dary, abyś mógł pomóc udręczonym i porzuconym i da ci możliwości, abyś mógł to wykorzystywać. Werset pierwszy mówi, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomagania. Jezus nie tylko powołał i wysłał swoich uczniów, ale dał im moc i autorytet do wykonywania tego, do czego ich powołał. I jest to ważna zasada aktualna i dzisiaj. Kogo Bóg powołuje, tego wyposaża. Bóg nie powołuje na darmo. Bóg też wyposaża i być może jeśli Pan Bóg cię posłał do jakiejś służby, do jakiejś misji i nie widzisz tego, aby Bóg cię wyposażył i możesz tego nie zobaczyć, dopóki nie zaczniesz służyć, bo Jego zaopatrzenie stanie się dla ciebie oczywiste w trakcie, gdy będziesz działać, gdy będzie ci się już wydawało, że to już jest koniec, że to już nie ma i wtedy nagle Bóg pokazuje, nie, to jeszcze jest nie koniec. Oto moje zaopatrzenie. Innymi słowy, kiedy Jezus posyła cię, daje ci wszystko, dosłownie wszystko, co jest potrzebne, abyś sprostał powierzonej misji. On daje ci autorytet, daje ci mądrość, które sprawią, że będziesz w stanie pomóc ludziom w ich troskach. Będziesz w stanie pomóc ludziom w ich problemach, ponieważ to, co im dasz, to będzie nadzieja jaką sam masz w Bogu i której oni tak bardzo potrzymują, i zrobisz to przez Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Zarówno ty sam, jak i ludzie, do których dotrzesz, zobaczą, że Bóg jest realny. Wiesz co? Pewnie to wiesz, ale to powtórzę. Bogu zależy na ludziach. Bogu naprawdę zależy na ludziach. To dlatego właśnie z miłości posłał Pana Jezusa na ten świat jako odpowiedź na największą potrzebę ludzkości. Wiesz, jaka była największa potrzeba ludzkości? Zbawienie. Czyli ratunek przed wieczną śmiercią. Dlatego polecił swoim naśladowcom, dlatego polecił tobie i mnie dzisiaj, przypomina nam to w mocy Ducha Świętego, aby modlić się do Niego o wzbudzenie w nas poczucia pilności i kończącego się czasu, abyśmy zostali wypchnięci i zaczęli ogłaszać ratunek przed nadchodzącym sądem. Pozwólcie, że zakończę dwoma ilustracjami, które wierzę pomogą obudzić w nas tę pilność. Jedna ilustracja z Pisma Świętego, która ilustruje to, o czym tutaj mówimy, i druga ze współczesności. Pamiętacie Księgę Estery, prawda? Estera, znamy doskonale tą historię. Estera była piękną Żydówką, która na skutek Bożej ponadnaturalnej ingerencji została żoną króla Persji. I w czasie, gdy była królową, jeden z doradców króla, który nazywał się Haman, który nienawidził narodu żydowskiego, przekonał króla, aby ten król dał mu zielone światło do anihilacji, do wybicia całego narodu. I decyzje zostały już podjęte. W całym kraju wywieszono szubienice, przygotowano rzeź narodu żydowskiego i wystarczyło wykonać tylko ten wyrok, który ciążył na całym narodzie. I w tym czasie Estera, która jest królową i która jest wzmocniona modlitwą i postem swoich przyjaciół, udaje się z narażeniem własnego życia, aby stawić się przed tronem królewskim i wstawiać się za swoim narodem. I Bóg daje jej przychylność. Odpowiada na te modlitwy i daje jej przychylność do tego stopnia, że król każe odwrócić ten wyrok, który już został wydany, jest przygotowany do wyegzekwowania. Ale jak teraz ta treść ma dotrzeć do wszystkich prowincji szybko, aby zatrzymać te egzekucje, kiedy kaci stoją już gotowi, aby zabić każdego Izraelitę? Nie ma telefonów, nie ma internetów, żeby w sekundę ta wiadomość dotarła. Czas ucieka. Nie wiem, czy w całej tej historii zwróciłeś uwagę na dwa fragmenty, które pokazują Bożą determinację i pokazują Bożą szybkość i skuteczność, z jaką wieść o wybawieniu ma dotrzeć do Jego ludzi. Dwa fragmenty. Rozdział 8, werset 10 i 14. Możesz sprawdzić je w domu. Estery 8, 10 i 14. 10 werset mówi tak. Listy były napisane w imieniu króla Achaszwerosza i opieczętowane sygnetem królewskim. Te listy, które miały ratować im życie. I rozesłano te pisma, i teraz słuchaj, przez gońców konnych na szybkich rumakach pocztowych ze stadni królewskich. Wiecie, w Starym Testamencie, jak czytacie, to czasami na tych mułach podróżowano takie powolutku, ale w tej sytuacji były specjalne konie, szybkie, przygotowane na takie sytuacje, żeby rozkazy królewskie szybko docierały. I werset 14. Gońcy na rumakach ze służby królewskiej wyjechali w najwyższym pośpiechu, nagleni rozkazem królewskim. Pani, Bóg chce, aby wiadomość o ratunku, o zbawieniu szybko dotarła do ludzi, na których ciąży wyrok wiecznej śmierci. Musisz tylko iść przed tron króla, tak jak zrobiła to Estera, i prosić, aby król wysłał gońców w najwyższym pośpiechu z dobrą nowiną. Ciągle znajdujemy wiele wymówek. odwołujemy się do naszych obdarowań. No, ja nie umiem, ja nie mam daru, nie mam daru ewangelizacji. Inni się odwołują do swoich osobowości, mówią, ja jestem introwertykiem, ja tak sobie w kąciku posiedzę. Niech ekstrawertycy idą, oni to lubią z ludźmi gadać, mają gadane, to niech idą i gadają. A tak na marginesie chciałem zapytać, jak wielu z was jest ekstrawertykami? Podnieście rękę. No, czterech ekstrawertyków jak na taki kościół, całkiem nieźle, muszę powiedzieć, ale wspaniale. Introwertyków nie będę pytał, żeby podnieśli rękę, bo i tak nie podnoszą. Ekstrawertycy myślą, że zaraz o ich zaproszę tutaj na scenę, żebyś jakieś krótkie świadectwo spontanicznie powiedzieli. Spokojnie, spokojnie, nie tym razem. Nie tym razem. Jest jednak coś, co wzbudzi u ciebie poczucie pilności, aby nie milczeć w kontekście nadchodzącego zagrożenia. Jest to miłość do tych, na których ci zależy. Wierz mi, gdyby w płonącym budynku była twoja rodzina, to byś tam wbiegł, nie zastanawiając się, czy ty jesteś ekstrawertykiem, czy introwertykiem. Może introwertyk by troszkę wolniej biegł. Ale ta miłość sprawiłaby, że tam poszedł. Tilly Smith, 10-latka z Wielkiej Brytanii, była na wakacjach w Tajlandii ze swoimi rodzicami w 2004 roku. Przechadzała się po plaży ze swoją mamą i tatą. I to, co się wydarzyło, kochani, tego dnia, było nieprzypadkowym zrządzeniem Boga. 2 tygodnie przed tymi wakacjami Tilly uczyła się na lekcji geografii o tsunami oraz o tym, jak rozpoznawać znaki ostrzegawcze tsunami. I kiedy tak tego dnia przechadzali się po plaży, Tilly zaczęła widzieć pewne oznaki w wodzie. Woda zaczęła się pienić bardziej niż zwykle. Fale zaczęły się unosić wyżej niż zwykle i coraz głębiej wpływać na plażę. Tilly, widząc to, powiedziała głośno do swoich rodziców: to są znaki ostrzegawcze tsunami. Ale ona ma 10 lat. Co ona wie o tsunami? Żadną specjalistką nie jest. Ale to nie zniechęciło Tilly i z natarczywością 10-latki powtarzała swoim rodzicom: nadchodzi tsunami, do tego stopnia, że w końcu powiedziała: jak wy chcecie sobie tutaj dalej chodzić, to wychodźcie, a ja stąd idę. I odwróciła się i zaczęła zmierzać w kierunku hotelu. W końcu ojciec zebrał się na odwagę i podszedł do ratownika, który siedzi na plaży i mówi: być może pomyślisz sobie, że postradałem zmysły, ale moja córka twierdzi, że nadchodzi tsunami. Rozmowę to usłyszał stojący nieopodal Japończyk. Znał akurat angielski, więc słyszał całą rozmowę i podszedł do nich, powiedział: wiesz, to jest ciekawe, co mówi, bo właśnie dowiedziałem się, że doszło do trzęsienia ziemi tutaj niedaleko na Sumatrze. Ta informacja musiała ich obudzić, bo natychmiast zaczęto ewakuować plażę, a podstawą ewakuacji były słowa 10-latki, która tydzień wcześniej na lekcji geografii dowiedziała się, jak rozpoznać tsunami. Ewakuowano wszystkich do pobliskiego hotelu, umieścili ich na 2. piętrze i dosłownie kilka sekund po tym, jak ostatnia osoba, którą była notabene mama Tilly, dotarła na 2. piętro w tego hotelu, fala tsunami z 2004 roku, która uderzyła wtedy w Tajlandię i pozbawiła życia tysiące osób, zmiotła dosłownie całe wybrzeże. Ale to była jedyna plaża, na której nikt nie zginął. Po całym wydarzeniu ojciec Tilly powiedział: gdybyśmy jej nie posłuchali, dalej chodzilibyśmy po plaży i jestem przekonany, że zginęlibyśmy. Jestem o tym święcie przekonany. Tilly Smith nie była najmądrzejszą osobą na tej plaży. Nie miała autorytetu, ani pozycji w społeczeństwie, które by pozwoliły jej wywrzeć wpływ na innych. Nie miała może daru przemawiania, po prostu uwierzyła, że to, co zobaczyła, jest prawdą i była przekonana, że musi o tym powiedzieć. Odczuwała przy tym pilność połączoną z miłością do swoich bliskich, dlatego wiele istnień ludzkich zostało uratowanych tego dnia. Chcę ci powiedzieć, że jeszcze wiele istnień ludzkich może być uratowanych przed nadchodzącym tsunami Sądu Bożego. I wiele z nich może być uratowanych dzięki Twojej modlitwie, aby Bóg wzbudził poczucie pilności i kończącego się czasu u swoich uczniów, aby zaczęli ogłaszać zbawienie. Czy jesteś gotowy, aby teraz, za chwilę razem ze mną pomodlić się tą modlitwą? Czy jesteś gotowy, że Bóg może odpowiedzieć na tą modlitwę i posłać ciebie? Zanim się pomodlimy, chcę ci powiedzieć, może jesteś dzisiaj tutaj i słyszysz w sobie ten delikatny głos, abyś ty sam ratował się przed tym sądem, który nadchodzi. Wczoraj oglądaliśmy wieczorem z Kasią taki film o człowieku, który był policjantem i przez całe życie stracił ojca, kiedy był młodym chłopakiem. Ale chciał być dobrym człowiekiem, był policjantem i z bliska obserwował tragedię ludzi, którzy umierają, którzy giną i za każdym razem, kiedy to widział, był zły na Boga. Ta złość do Boga pchała go do nieracjonalnej decyzji. Sięgał po alkohol, oddalał się od swojej żony i w momencie, kiedy wydawało się, że jest na dnie, poszedł do kościoła i zawołał do Boga, żeby go zmienił. I po tej modlitwie mówił: teraz dam radę, będę lepszym człowiekiem, teraz to wszystko zostawię. I nie dał rady. Dlaczego? Bo znowu sam chciał próbować, aż w końcu przyszedł moment, że Bóg go szczerze złamał. I zamiast powiedzieć: teraz dam radę, mówił: Jezus mnie podniesie. Być może kiedyś pomodliłeś się już o przyjęcie Pana Jezusa, ale nie widzisz, aby wiele się zmieniło w Twoim życiu. A może dzisiaj chciałbyś to zrobić szczerze i zawołać, abyś to nie Ty dawał radę przechodzić przez trudne sytuacje w swoim życiu, ale żeby to Jezus Ciebie prowadził. Dlatego modlimy się, aby to On był Twoim Panem i Zbawicielem, żeby nie tylko Cię zbawił, ale stał się Twoim Panem, a Ty, abyś stał się Jego własnością. To zupełnie zmieni Twój język. Jeśli chciałbyś się dzisiaj pomodlić tak, to zrób to. Nie odchodź z tego miejsca, bo ta modlitwa może uratować Ci życie. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz i pomodlili się, aby Bóg wzbudził, Pan Jezus wzbudził poczucie pilności w naszych sercach. Panie, dziękujemy Ci za to pilne przynaglenie, za to przypomnienie nam, po pierwsze, że Ty jesteś Panem żniw. Panie, chcę Ci podziękować za to, że wielu z nas dzisiaj tutaj było jak te owce przewrócone, leżące bez pomocy i Ty posłałeś kogoś, kto w posłuszeństwie Tobie podszedł do nas i pomógł powstać, bo usłyszeliśmy słowa Ewangelii. Dziękuję Ci, że my to mamy. Panie, wiele osób jest dookoła nas, które są powalone i są bez nadziei, bez prowadzenia, i modlę się dzisiaj, Panie, abyś wzbudził w nas, wzbudził we mnie poczucie pilności i kończącego się czasu, aby wyjść z szybkością i ogłaszać Twoje zbawienie. Żniwo jest wprawdzie wielkie. Wołamy, Panie, wypchnij robotników, przyspiesz ich wyjście. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.